Cześć, z tej strony Szymon Turcza, a to jest podcast realizowany przy okazji organizacji konferencji pod tytułem Dezintegracja 2.0. Jak odnaleźć sens w kryzysie? W tym materiale goszczę magister Ewę Faliszek-Podgórską, która zajmuje stanowisko wicedyrektorki w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Tarnowie. Jest psycholożką, neuroterapeutką i posiada wiele lat doświadczenia w pracy w środowisku szkolnym. I w trakcie rozmowy dzieli się ze mną naprawdę wartościową perspektywą. Gorąco zapraszam.
Witam Panią bardzo serdecznie. Cieszę się, że udało się dotrzeć do nas, do Alegorii.
Dzień dobry, witam.
Na samym początku pytanie podstawowe, zasadnicze, dotyczące tego, czym Pani się na co dzień zajmuje, kim Pani jest z zawodu, jak wygląda Pani ekspertyza w temacie, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać.
Z zawodu jestem psychologiem. Od 24 lat już pracuję jako psycholog i jestem pracownikiem poradni psychologiczno-pedagogicznej w Tarnowie. Moja praca to praca z dziećmi, z młodzieżą, z ich rodzicami, opiekunami. To jest to, co robię na co dzień.
Mhm. Czyli Pani klientami, tak byśmy to nazwali, czy to jest słowo, z którego Pani korzysta, tak? Klienci czy pacjenci?
To chyba jest najlepsze słowo, klienci. Nie jesteśmy placówką służby zdrowia, jesteśmy placówką oświatową, w związku z tym lepiej klient.
Mhm. Czyli Pani klienci to są osoby, które przychodzą ze środowiska szeroko pojętej szkoły, tak?
Tak. Mhm.
No to w takim razie pytanie dotyczące powodu naszego spotkania, to znaczy dlaczego rozmawiamy właśnie z Panią w kontekście konferencji Dezintegracja? Dlaczego to jest ważne? Co to za wydarzenie? Jak wygląda jego historia? Oczywiście pytam pokrótce, jak Pani się zapatruje na takie wydarzenie?
Wydarzenie, o którym mówimy, jest, myślę, że można tak powiedzieć, że jest kontynuacją wydarzenia, które miało miejsce w ubiegłym roku. W ubiegłym roku Fundacja Alegoria właśnie we współpracy z naszą poradnią, czyli poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Tarnowie i we współpracy z poradnią specjalistyczną zorganizowała konferencję, która miała również tytuł Dezintegracja, natomiast była to Dezintegracja, czyli jak budować relacje w nowej rzeczywistości. I wtedy była to taka odpowiedź na sytuację, która się pojawiła, głównie na sytuację pandemii. I jakby treścią główną tej konferencji było jakby zobaczenie, co możemy zrobić, aby to, co się w cudzysłowie popsuło, tak, w związku z pandemią, aby można było w jakiś sposób to naprawić. Chodziło głównie o, ponieważ jakby opierało się to wszystko na badaniach, które zostały przeprowadzone przez nasze poradnie, badaniach dzieci, młodzieży, rodziców, jak sobie radzą w tej nowej sytuacji. Okazało się, że no niestety wiele osób sobie nie radzi. W związku z tym chcieliśmy dać taki sygnał, że tutaj się pojawia problem. I no minął rok i właściwie sytuacja, trudno powiedzieć, czy się zmieniła, czy się nie zmieniła. Myślę, że się zmieniła, tylko chyba nie w dobrym kierunku. Dlatego, że oprócz tego, że pandemia jeszcze trwa, tak, dalej mamy stan zagrożenia, to pojawiły nam się różne nowe uwarunkowania społeczne, polityczne, gospodarcze, które tak naprawdę trochę nie pozwalają nam wyjść z tej trudnej sytuacji. Więc myślę, że jak najbardziej obecna konferencja, która jakby zakłada, że w jakimś sensie trochę jesteśmy w kryzysie, jest taką kontynuacją tego, że no, coś trzeba dalej robić.
Ten kryzys, bo to jest bardzo duży worek pojęciowy, to słowo kryzys, o którym Pani przed chwilą powiedziała, rozumiem, że rozpatrujemy w kontekście celu konferencji z takiej perspektywy makro, to znaczy patrzymy na to, czy jesteśmy w kryzysie jako całe społeczeństwo, jako cały naród, może twór państwowy, ale oczywiście te wszystkie mechanizmy, przynajmniej tak rozumiem, że taka jest troszeczkę teza, przekładają się bezpośrednio na to, jak my odbieramy rzeczywistość na tym poziomie jednostkowym, tak? Czy to jest coś, co wy widzicie jako pracownicy, którzy na co dzień mają kontakt z osobami, które właśnie może jakieś problemy ze sobą mają?
Ja jestem psychologiem, więc jakby nie rozpatruję tego kryzysu w takim pojęciu globalnym, mm-hmm. prawda? Natomiast przychodzi do nas konkretny człowiek z konkretnym problemem. Mm-hmm. I jakby tu bardziej bym widziała taki moment, gdzie my musimy w jakiś sposób zadziałać. I kryzys to jest właściwie taki trochę worek pojęciowy, do którego możemy wrzucić różne interpretacje. Mhm. Natomiast generalnie chodzi o to, że, znaczy ja bym to tak rozumiała, że jest to taki pewien stan jakiejś dezorganizacji, jakichś trudności, jakaś kulminacja tych trudności, mhm. gdzie człowiek dochodzi do jakiejś ściany i nie może dalej działać, prawda? Natomiast jeszcze jest tak, że jakby geneza tego słowa to jest z greckiego, można tłumaczyć, oznacza to jakiś, no właśnie, punkt zwrotny, punkt przełomowy i tak naprawdę to daje takie myślenie, że możliwa jest zmiana, okej, na gorsze niestety, ale możliwa też jest na lepsze. Mhm. Więc jakby to też... Myślę, tutaj jest w tym tytule naszej konferencji, jak odkrywać sens w kryzysie, tak? Czyli chodzi o to, żeby ten kryzys zobaczyć od takiej strony, że jednak to nie wszystko się skończyło, że możemy jeszcze działać i coś dobrego może z tego wyniknąć. Także tylko teraz tak, skąd my wiemy, jakby jak jesteśmy w stanie, jak odczuwamy to, czy my jesteśmy w stanie dalej coś podziałać ku dobremu, czy nie? I od czego to zależy, prawda? Bo tutaj każdy człowiek ma jakąś własną tolerancję na to, co się dzieje złego na przykład w jego życiu, na swoją tolerancję na te trudności. I dla jednego człowieka, okej, to będzie jakiś problem do rozwiązania, inny powie, nie mam siły, nie jestem już w stanie nic zrobić, prawda? I teraz w moim przekonaniu zależy oczywiście od bardzo wielu czynników, natomiast ja bym tutaj głównie zaakcentowała, że no na pewno są to czynniki osobowościowe, tak? Każdy z nas jest inny, każdy ma jakiś inny swój sposób reagowania. Zależy to bardzo dużo od doświadczeń takich wychowawczych, tego, czego doświadczyliśmy w dzieciństwie, no bo nie bez znaczenia jest to, jak nasi rodzice na przykład sobie radzili z różnymi trudnościami, jak rozwiązywali konflikty, jakie mieli postawy wychowawcze wobec nas, bo na pewno jest tak, że inaczej jest nauczony reagować człowiek, którego rodzice na przykład byli nadopiekuńczy, a inaczej taki, który był pozostawiony trochę sam sobie, na przykład, jeśli chodzi o radzenie sobie w dzieciństwie. Inaczej również taki, nad którym rodzice no, przejawiali taką nadmierną kontrolę. Więc każdy ma jakieś tam ukształtowane sposoby radzenia sobie. No i cóż, no życie się toczy, zmiany się dzieją, ponieważ kryzys to nie jest tak, że to bywa, oczywiście, że jakieś jedno wydarzenie może spowodować, że jakby to, co się dziś w naszym życiu nawarstwiało, jest, powoduje, że aha, czuję, że już jestem w kryzysie, ale zwykle jest to dość długi bądź krótszy, to wszystko oczywiście zależy, jakiś proces, tak? I może on rzeczywiście dotyczyć każdej sfery naszego życia, może to być tak, że dlaczego tak jest? Ponieważ wchodzimy w różne role społeczne, tak? Z wiekiem różne role życiowe, społeczne, różne wyzwania, różne zagrożenia się pojawiają i no, musimy w jakiś sposób na nie reagować. Albo to umiemy zrobić, albo sobie po prostu z tym nie radzimy. Mhm.
A zapytam w kontekście tych ról społecznych, czy to jest tak, że w momencie opuszczania, nazwijmy to, tego azylu, jakim pewnie dla wielu z nas była szkoła, jeżeli chodzi o to ograniczenie przynajmniej właśnie naszej roli społecznej do tego, że to jest miejsce, w którym mamy się uczyć, więc pewnie nikt nie wymaga od nas, żebyśmy się sami utrzymywali, żebyśmy podejmowali inną odpowiedzialność niż tą za naszą naukę, przynajmniej chcielibyśmy, żeby szkoła była takim miejscem i pewnie w wielu przypadkach to się sprawdza, tak? Czy można powiedzieć o tym, że jeżeli właśnie ten moment, kiedy opuszczamy mury szkoły, to jest ten newralgiczny punkt, w którym nagle okazuje się, że tych ról społecznych, tych miejsc, tych oczekiwań wobec nas jest bardzo, bardzo dużo, czy nie? Czy raczej już wcześniej, na etapie właśnie szkolnym, dzieci czy otoczenie całe, które mamy w szkole, już ma problemy z tym, jakie role społeczne stawia przed nimi społeczeństwo, jakie oczekiwania stawiamy sobie sami i też ludzie stawiają nam.
Oczywiście, że mamy do czynienia z różnymi rolami społecznymi i z różnymi problemami, bo to jest tak, że jakby, no załóżmy, przejście dziecka z przedszkola do szkoły, tak? Już trochę przeszłam na etap takiej edukacji, tak? Ale, bo oczywiście dużo wcześniej różne role dziecko musi przyjmować, no musi się zacząć uspołeczniać, musi pójść do przedszkola, potem przechodzi do szkoły podstawowej, potem wybiera szkołę średnią, jakby wybór szkoły, zaadaptowanie się w różnych grupach rówieśniczych, prawda? To są wszystko takie sytuacje, które dla niektórych osób mogą być łatwe, dla niektórych bardzo, bardzo trudne, tak? I podejmowanie tych decyzji, które tak naprawdę no, mogą ważyć później na całym życiu, tak? Poza tym my też nie żyjemy, młodzież, dzieci nie żyją tylko w szkole, tylko wychodząc ze szkoły idą w swoje środowisko rodzinne, w inne jakieś grupy rówieśnicze. I tutaj jest jakby też, tam się też dzieje wychowanie, tak? Czyli jeżeli, to też jest rola rodziców, tak? Żeby nie było tak, że człowiek wychodzi ze szkoły i nagle musi wejść w coś, w co zupełnie nie był przygotowany. Tak? Na tym polega cały proces wychowania, który jest trudny, żmudny i jakby oczywiście, że daje wiele satysfakcji, prawda, rodzicom, ale też po drodze naprawdę no, trzeba się zmagać z wieloma trudnymi sytuacjami. Natomiast szkoła rzeczywiście, no właśnie, jakby samo to, że tam stawiane są bardzo różne nam wymagania, że jakby wiemy, że żeby coś w życiu osiągnąć, tak mówimy dzieciom, tak, no to trzeba skończyć szkołę, trzeba mieć wykształcenie, więc ta nauka się gdzieś tam ciągle przewija jako taki ważny element naszego życia. I tutaj może powiem jeszcze, no właśnie, i teraz co? Był i no dalej jest tak stan pandemii, natomiast był taki moment, kiedy byliśmy pozamykani, kiedy było nauczanie zdalne i wtedy się okazało, że już nie idziemy w to środowisko szkolne, tylko troszeczkę inaczej odbywa się ten proces edukacji i potem trzeba było wrócić. No i właśnie tutaj między innymi w tej pierwszej konferencji trochę o tym mówiliśmy, że było to tak, że nie każdy potrafił wrócić. Nie każdy potrafił na nowo jakby odbudować te swoje relacje. Powiem tak, przy naszej poradni działa zespół orzekający, który wydaje orzeczenia, między innymi wydaje orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego. I są to takie dokumenty, które wydajemy z uwagi na stan zdrowia, który uniemożliwia młodemu człowiekowi uczęszczanie do szkoły bądź znacznie utrudnia na podstawie zaświadczenia lekarskiego. I jeszcze kilka lat temu, kilkanaście to na pewno, było tak, że większość takich dokumentów było wydawanych z uwagi na to, że ktoś miał jakąś somatyczną chorobę przewlekłą, ktoś był po jakiejś operacji, ktoś miał złamaną nogę, tak? I wtedy takie dziecko nie mogło uczęszczać do szkoły. Natomiast na obecny moment właściwie 90% tych dokumentów wydajemy dlatego, że młody człowiek z uwagi na swój stan psychiczny nie jest w stanie uczęszczać do szkoły. I to są głównie, czyli stan zdrowia psychicznego jest tak zachwiany, jest taki trudny, że osoba, która wcześniej na przykład nie miała trudności w nauce, nie miała trudności w relacjach, nagle nie umie się tam odnaleźć. I są to nerwice, są to fobie szkolne, są to napady lęku, są to zaburzenia zachowania, emocji. Są to naprawdę bardzo poważne problemy, więc jakby to też pokazuje od tej naszej takiej tutaj strony, tak z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że to jest bardzo, bardzo niepokojące.
Wydaje mi się, że to jest cenna perspektywa i stąd moje pytanie o to, bo wydaje mi się, że czasem te role społeczne i to takie rozumienie tego, że mamy dużą presję na sobie, sprowadza się i zamyka się w przypadku rodziców, osób dorosłych. O nich się mówi, że to są te osoby, które doświadczają dużej presji. I oczywiście nie ma co ujmować temu, że rodzicielstwo czy obowiązek, jakim jest utrzymanie rodziny, to są duże wyzwania i bardzo duża odpowiedzialność. Ale chcę zwrócić uwagę na to, żeby z tej rozmowy jasno wynikało, że takie same problemy, może w troszeczkę innej skali, ale dokładnie tak samo silnie przeżywają właśnie takie codzienne sytuacje dzieci, z których perspektywy no, nie ma szczególnie różnicy, tak, nie ma żadnego porównania, tylko mają sytuację tu i teraz, która, tak jak pani mówi, no, czasem prowadzi do nawet takich sytuacji, że wystawiamy zaświadczenie o tym, żeby dziecko nie uczęszczało w zajęciach razem z grupą. I tutaj muszę zadać jedno pytanie, które wydaje mi się dość ważne, to znaczy, czy pani nie uważa, że przynajmniej do pewnego stopnia, czy to jest tak, że te problemy pojawiły się w ostatnich latach i stąd taki wysyp na przykład problemów psychicznych składających się na sytuację, którą pani właśnie opisała, czy może to pandemia zadziałała jak taki troszeczkę katalizator, że o tych problemach, które już wcześniej były, zaczęło się mówić więcej i zaczęło się je bezpośrednio sygnalizować. Stawiam tutaj pytanie, jak z pani perspektywy się można zapatrywać właśnie na ten problem, bo dużo mówi się o tym, że Polacy jako naród czy młodzi ludzie o problemach psychicznych nie za bardzo chcą rozmawiać. Więc może pandemia zadziałała tutaj jako taki bodziec do tego, żeby powiedzieć światu, hej, ja mam problem.
Myślę, że trochę zadziałała, to prawda. To znaczy, to nie jest tak, że tych problemów wcześniej nie było, prawda? Okay. To nie jest tak, że nigdy nie przeżywaliśmy jakichś trudnych sytuacji czy trudnych emocji, bo no życie wygląda tak, że każdy te emocje i trudne sytuacje przeżywa. Być może świat trochę jest taki, że mniej sobie umiemy z nimi radzić. Być może jest tak, że pandemia to jedno. Teraz mamy sytuację wojny, prawda? Od dłuższego czasu jest tak, że na przykład postęp technologiczny, tak? Postęp w ogóle taki, zupełnie jest inny świat teraz niż 20 lat temu, tak? Dzieci mają dostęp do internetu, do różnych, do mediów. Nie ma, te kontakty trochę też są... No one są, trudno powiedzieć, czy aż, może to za mocne słowo, że zaburzone, bo nie mogę powiedzieć, że wszystkie są zaburzone, tak? Natomiast one są na pewno ograniczone, na pewno są inne. Mhm. Jeżeli młody człowiek, prawda, pisząc na smartfonie mówi rozmawiam, no to jest trudność, prawda? Bo to już nie jest rozmowa, to nie jest kontakt. Czym innym jest kontakt, a czym innym jest relacja. Więc myślę, że kontakty pewnie mamy, tak? Natomiast rzeczywiście te relacje się bardzo zaburzyły. A w związku z tym młodzi ludzie być może są trochę pozostawieni sami sobie. Rodzice gdzieś tam w pogoni za pracą, mając swoje trudności. Też może czasem myślą, poradzi sobie, tak? I gdzieś to wszystko umyka. Ale tak jak mówię, to nie jest tak, że wcześniej tych sytuacji nie było. One były, być może obecna ta sytuacja społeczna, gospodarcza i pewnie polityczna i jakby wszelaka taka globalna się po prostu jakby no spowodowała, że te problemy się po prostu nasiliły.
Rozumiem. No nakłada nam się tutaj to środowisko makro, ale bardzo ciekawa jest to właśnie perspektywa, gdzie patrzymy właśnie na tą jedną konkretną jednostkę, która ma jakiś problem. I teraz właśnie pytanie, czy istnieje coś takiego możliwe, że ja mógłbym zadać to pytanie 1000 psychologów i każdy by dał mi inną odpowiedź, ale czy istnieje jakiś spis dobrych praktyk, jeżeli ja jako jednostka podejrzewam się lub świadomie jestem w stanie stwierdzić i zakładam, że już taki etap to już jest duży sukces, jestem w stanie stwierdzić, że potrzebuję pomocy. Czy istnieje jakiś taki zbiór dobrych praktyk, co powinienem zrobić w sytuacji, w której czuję się przytłoczony, czuję się ofiarą właśnie takiej dezintegracji na poziomie tego, co czuję wewnątrz?
Świadomość problemu to jest już rzeczywiście połowa sukcesu. Natomiast no tutaj jakby na pewno działają jakieś moje predyspozycje i cechy osobowościowe i wewnętrzne. Czy ja jestem w stanie wypracować sobie takie przekonanie, że te okoliczności takie trudne, w których się znajduje, że one mogą coś zmienić na lepsze. To może być taki klucz, prawda, do tego, jak będzie dalej. Jeżeli ja widzę, że moja sytuacja jest beznadziejna i nie uda mi się, to będzie trudniej. Jeżeli spróbuję wypracować sobie takie przekonanie, że mogę coś, że to może spowodować coś lepszego w moim życiu, to już jest taki motor, który trochę pcha mnie do jakiejś aktywności, do działania, a nie do pozostania w takiej bezradności, bezsilności, w takiej bierności, prawda? Mhm. Tylko teraz łatwo się mówi, wypracuj sobie takie przekonanie, prawda? Więc jakby... co możemy zrobić? Jeżeli mam świadomość, szukam pomocy, tak? Mam świadomość, że jest mi źle, że nie sobie z czymś nie radzę, to jakby krok w tą stronę, że potrzebuję pomocy i zaczynam jej szukać, to już jest rzeczywiście bardzo duży krok. Kiedyś było tak, że pójście do poradni, pójście do psychologa, a już nie daj Boże do psychiatry, no to rzeczywiście było czymś no, takim, co jakieś poczucie wstydu w człowieku wzbudzało. Teraz to się zmienia, bardzo się zmienia. Rzeczywiście to widać, jakie terminy są w gabinetach psychologicznych, psychoterapeutycznych, gdzie możemy szukać pomocy, więc na szczęście to się zmienia. Natomiast jest też tak, że wrócę do tego przekonania, że może się coś zmienić na lepsze, bo kryzys, jeżeli zakładamy, że on może być też takim punktem zwrotnym w takim dobrym kierunku, prawda, no to właśnie chodzi o to, żebyśmy podjęli jakieś działania, które nas ku temu pchną. I teraz... są takie obserwacje różne, mówią o tym specjaliści, terapeuci, osoby pracujące z ludźmi w kryzysie, że jakby samo takie poczucie człowieka, że mam gdzieś wsparcie, już jest taką iskierką, która bardziej daje nadzieję na wyjście z kryzysu niż na to, że zostanę w tej swojej beznadziei. Mhm. Czyli takie wsparcie społeczne jest no, taką bardzo ważnym elementem. Nie musi to być żadna taka konkretna fizyczna pomoc. Ona oczywiście jest potrzebna najczęściej, tak? Natomiast już samo takie poczucie, że mogę, jestem rozumiany i mam w kimś wsparcie, już jakby powoduje, że mogę iść w tym lepszym kierunku, w tym, w którym, gdzie ten kryzys będzie oznaczał dla mnie jakąś zmianę na lepsze. Także myślę sobie, że jakby świadomość tego, że wiem, że sobie już nie dam rady i poszukanie tej pomocy i kształtowanie sobie tego przekonania, że może być lepiej przy wsparciu innych osób, no to jest taki jeden z kluczowych elementów. Mhm.
Bardzo się cieszę, że to padło i mam nadzieję, dlatego że raczej nie unikniemy tej prawdy, że pośród nas i pewnie pośród osób, które nas słuchają, jest wiele osób, które w pewnych momentach życia czuje po prostu, że nie daje rady albo coś po prostu przerasta. Mam nadzieję, że to bardzo mocno wybrzmi, że nawet z tej takiej iskierki, z takiego jednego poczucia możemy zbudować sobie tą drogę właśnie do tego przekonania, że odwołując się do definicji słowa kryzys, że może to jest początek właśnie tego punktu zwrotnego w dobrym kierunku, a niekoniecznie właśnie zjazd na sam dół. To teraz zejdźmy o stopień niżej, czyli sytuacja osoby, która właśnie nie ma tej połowy sukcesu, to znaczy mamy kryzys, który jest nieuświadomiony, mamy jakiś problem psychiczny, który jest nieuświadomiony i ja sobie wyobrażam, że tak mi się wydaje, proszę mnie poprawić, jeżeli to jest złe założenie, że wy na co dzień w pracy często macie do czynienia z osobami, które na przykład przychodzą z rodzicem i rodzic wierzy w to, że dziecko ma problem, ale dziecko nie za bardzo poczuwa się do tego, żeby przyznać się do jakiegoś problemu. Co w takiej sytuacji zrobić, kiedy mamy osobę, z którą coś jest nie w porządku, ale ta osoba sama nie wie co?
To są indywidualne, konkretne przypadki. Natomiast ja bym to zobaczyła trochę jeszcze od innej strony, że jeżeli rzeczywiście osoba tego nie widzi u siebie problemu, tak, albo widzi, ale robi wszystko, żeby inni tego nie zobaczyli, okay, tak? Okay. Czyli, bo z taką sytuacją mamy często też do czynienia w przypadku młodych ludzi. W momencie, kiedy się orientują rodzice, kiedy się orientują nauczyciele, to czasem jest już na przykład po próbie samobójczej, albo jakichś samookaleczeniach, albo rzeczywiście no, jedynym rozwiązaniem jest już taka konkretna pomoc, jeśli chodzi o działania medyczne, tak? Więc żeby do takich sytuacji nie dochodziło, choć niestety pewnie są nieuniknione, to my jako rodzice, jako nauczyciele, no, musimy być bardzo czujni i jakby mieć otwartą głowę na to, co się dzieje z naszą młodzieżą, no właśnie co się dzieje w szkole, co się dzieje z naszymi dziećmi. I to są właśnie te relacje, których czasem brakuje, tak? Jeżeli my z takim młodym człowiekiem będziemy rozmawiać, jeżeli będziemy dla niego wsparciem, bo czasem on nawet nie chce rozmawiać, tak? Natomiast jeżeli będzie miał świadomość, jestem koło ciebie, możesz się do mnie zwrócić, jeżeli będziemy czujni, będziemy obserwować, co się dzieje i traktować poważnie te wszystkie sygnały, które gdzieś tam możemy zobaczyć, to jest też klucz do tego, żeby jakby szybciej wkroczyć z tą pomocą, która młodemu człowiekowi, który no nie zawsze albo sobie nie do końca uświadamia, jak duży jest jego problem, albo nie chce nam o tym problemie powiedzieć, bo się boi, bo się wstydzi, bo nie wie, jak otoczenie zareaguje, to jest klucz do tego, żeby jak najszybciej to rozpoznać i jak najszybciej im pomóc.
Jest, czasem dochodzę do takiej smutnej konkluzji w trakcie tego typu rozmów, że my mówimy rzeczy, które wydają mi się prawie że oczywiste, bo to, co pani teraz powiedziała, to jest po prostu powiedzenie, że warto być rodzicem, który ma kontakt ze swoim dzieckiem. Warto być osobą, która otwiera się na młodego człowieka i to powinna być podstawa pewnie praktyki tego, jak podchodzić do swoich najbliższych. Ale właśnie na tyle ta dezintegracja gdzieś się wkradła pewnie w te nasze relacje międzyludzkie, że trzeba o takich rzeczach mówić. Trzeba to podkreślać, że ten kontakt bezpośredni jest szalenie ważny i mam nadzieję, że to jest kolejna rzecz, którą słuchacze tej rozmowy wyniosą i zabiorą ze sobą w życie codzienne. Ja teraz chciałbym wrócić do sytuacji, o której pani powiedziała. To znaczy mamy osoby, które pod wpływem tej rzeczywistości, która wyrzuciła ich ze szkoły, praktycznie pozamykała ich w domach przed komputerami, mówię tutaj o młodych uczniach, one nie chcą do tej nowej rzeczywistości wrócić i część z nich nie wróci, bo czuje się psychicznie po prostu na to nie gotowa. Czy w sytuacji takich uprzedzeń, jakie mogą mieć właśnie te osoby, które nie chcą wracać do realiów szkolnych, bo nie są na to gotowe psychicznie, czy niedobra by była, to znaczy dlaczego nie robić terapii szokowej? Dlaczego nie wrzucać na siłę takich osób właśnie zdezintegrowanych do tego środowiska, mówiąc radź sobie?
Dlatego, że nie weźmiemy tego młodego człowieka i po prostu go zwyczajnie fizycznie tam nie wrzucimy, tak? Mhm. Po drugie, to nie jest tak, że te osoby często nie chcą, one nie są w stanie. Tak, to mówimy o zaburzeniach lękowych, mówimy o zaburzeniach zachowania, które to nie jest takie po prostu nie, bo nie, tak? Tylko to jest realna trudność, która wymaga często interwencji farmakologicznej, która wymaga psychoterapii, przepracowania pewnych problemów, więc to nie jest takie proste, że my sobie pomyślimy, okej, spróbujemy terapią szokową tutaj zadziałać. Tak się po prostu nie da.
Zadaję to pytanie znowu po raz kolejny, dlatego że mam takie przeświadczenie, że pokutuje taka świadomość, że to może być najlepsze lekarstwo dla osób, które właśnie nabrały jakichś uprzedzeń, nabrały jakiś traum. To znaczy na siłę kontakt z tym, co jest tym lękiem. Zdaję sobie doskonale sprawę, że to jest rzecz absolutnie przecząca wszystkiemu, co reprezentuje nauka czy pani doświadczenie zawodowe, ale wydaje mi się, że to jest kolejna rzecz, którą po prostu trzeba niestety podkreślić, żeby ten problem zobrazować. I właśnie jeżeli chodzi o obrazowanie tego problemu, tutaj dochodzę do kwestii tej nieszczęsnej czy szczęsnej kultury, w której jesteśmy wszyscy zanurzeni, która gdzieś tam dyktuje to, jak mamy się zachowywać, jakie są te oczekiwania społeczeństwa wobec nas. Czy tutaj w kontekście tego, czego sobie zaczęliśmy, czyli tych sytuacji wojennych, potencjalnego kryzysu finansowego, biedy, pandemii, która ciągnie się za nami. Czy pani widzi tutaj jakieś zmiany, jeśli chodzi o takie oczekiwania społeczne względem młodych ludzi? czy młodzi ludzie czują albo przestają czuć presję w jakichś konkretnych obszarach w wyniku tych wszystkich wydarzeń, czy raczej nie widzimy tutaj żadnych takich bardzo wyraźnych trendów?
Myślę sobie tak, że ja nie znam żadnych badań na ten temat. Myślę, że to się w ogóle wszystko jeszcze dzieje i wszystko jest jeszcze bardzo, bardzo świeże. Są oczywiście robione różne takie raporty z tego, jak młodzież funkcjonuje. Myśmy robili też badania, które pokazały jednak, że, jakby, że ten lęk i te trudne emocje, z którymi młodzież sobie nie radzi, one są wszechobecne. Tak? One są, więc... Tutaj jakby te oczekiwania, ja myślę tak, że jakby w konstrukcji młodego człowieka, to tutaj się za wiele w takiej konstrukcji psychicznej, to nie jest tak, że my nabieramy odporności przez takie, tak, to wszystko jeszcze jest za bardzo świeże, to wszystko się jeszcze dzieje, więc nie możemy oczekiwać od młodych ludzi, że jakby oni się wpasują w ten stan, który jest i będą sobie świetnie radzić, tak? Jeśli dorośli nie potrafią sobie poradzić, ludzie, którzy już mają za sobą jakieś doświadczenia. Jednak to wszystko jest jakąś ciągle nowością. I mówimy o młodzieży, o dzieciach, ale przecież mnóstwo dorosłych ludzi właśnie nie potrafi sobie z tą sytuacją poradzić. Aczkolwiek w kontekście tego, że no zakładamy, że dziecko powinno mieć wsparcie w rodzicach, w nauczycielach, w opiekunach, tak? I jakby no to są osoby, które są jakby pierwsze do tego, żeby pomóc temu młodemu człowiekowi odnaleźć się w tej nowej sytuacji. I no właśnie, więc pytanie teraz, od czego my tak naprawdę powinniśmy zacząć? Bo być może tak naprawdę powinniśmy zacząć, znaczy oczywiście działania powinny być kompleksowe i jakby w stosunku do każdej grupy one powinny tutaj mieć miejsce. Natomiast jakby zadbanie o to takie, o taki też komfort psychiczny w tych wszystkich sytuacjach i kryzysach ludzi dorosłych, którzy mają wpływ na funkcjonowanie młodzieży i dzieci, jest też bardzo ważną, bardzo ważną sprawą. My nawet tutaj w poradni mieliśmy cykl takich warsztatów dla nauczycieli, w których między innymi chcieliśmy zaakcentować, jak ważne jest to, żeby nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy zadbali o ten swój dobrostan, tak? I to jest taki obraz, który gdzieś tam ciągle, jak o tym mówię, to mam przed oczami. Jeśli lecimy samolotem i stewardessa podaje instrukcję, co zrobić w razie ewakuacji, tak? I mówi, że w momencie, kiedy wypadną maski tlenowe, to w pierwszej kolejności, jeżeli matka siedzi z dzieckiem, matka tą maskę powinna założyć sobie, a następnie dziecku, tak? Jeżeli tego nie zrobi, zrobi to odwrotnie, może się okazać, że nie będzie już miała czasu na to, żeby założyć ją sobie i nie pomoże ani sobie, ani dziecku. Więc to jest taki obraz tego, jak my też powinniśmy działać w takiej sytuacji, w różnych kryzysowych sytuacjach. To my, dorośli, powinniśmy zadbać najpierw o siebie, ponieważ osoba, która jest, powiedzmy sobie, w miarę stabilna psychicznie, tak? Potrafi sobie radzić ze swoimi trudnościami, ma w miarę poukładane życie i jakby jakąś hierarchię wartości, wie, jaka jest jej rola jako rodzica, jako nauczyciela, jak powinna działać w stosunku do tego młodego człowieka, no to takie działanie będzie bardziej skuteczne i będzie mieć bardziej wymierne efekty i no bardziej korzystne dla tego młodego człowieka.
To jest moim zdaniem bardzo ważne, ale też niechciane pewnie przez wielu przesłanie, bo wydaje mi się, że pomoc psychologiczna i pochylanie się nad właśnie takimi problemami psychicznymi to jest coś, o czym się fajnie słucha. Tak, są te dzieciaki i one powinny się tam skupić na sobie, powinny sygnalizować swoje problemy, powinny otwarcie rozmawiać z rodzicami. ale zapominamy o tym, że to się zaczyna, czy często walczenie z takimi problemami, walka to może złe słowo, ale radzenie sobie z takimi problemami, to jest kwestia każdej jednostki. No i rodzic tutaj niestety musi być wyciągnięty przed szereg, jako właśnie ta osoba, która powinna pewnie być na pierwszym miejscu, na froncie takiej walki. To jest bardzo ważna perspektywa i to jest kolejna rzecz, którą chciałbym, żeby każdy nasz słuchacz sobie wziął do serca. Ja zapytam teraz tak troszeczkę z innej perspektywy, o czymś, co często pada w kontekście no właśnie pochylania się nad sobą, rozważania takich problemów psychicznych, to znaczy pomoc psychologiczna i szukanie odpowiedzi na własną rękę, może w jakiejś literaturze naukowej, szukanie odpowiedzi tego, co mi się dzieje bez pomocy specjalisty. Czy to jest coś, co Pani jako specjalistka by doradzała, czy raczej odradzała osobie, która chce przepracować jakiś kryzys, jakąś traumę, która ma i która, czy na przykład nawet odbiór sytuacji codzienności, który po prostu na nas ciąży. Czy warto próbować zmierzyć się z tym na własną rękę?
To znaczy tak, wiedza, no to jak najbardziej, tak? Natomiast jakby próba radzenia sobie za pomocą internetu, tak? No to mówimy o konkretnej sytuacji. My wielokrotnie w poradni zmierzyliśmy się z takimi sytuacjami, gdzie przychodzi młody, nastoletni człowiek i jakby z gotową diagnozą, tak? Mam tak, tak i tak i to jest na pewno to i to. To jest utrudnienie oczywiście w takim procesie jakby i diagnozy i wychodzenia z problemu, więc no ale to są nasze czasy, tak? To jest tak, że cokolwiek się dzieje, my od razu szukamy jakiejś informacji, no właśnie czasem jakiegoś wsparcia w takim źródle, do którego jest zrzucone wszystko, prawda? Przecież oczywistą rzeczą jest, że tam są rzeczy wartościowe, ale są też takie, które absolutnie nam się nie przysłużą do niczego, tak? Także tu jest oczywista odpowiedź. Szukanie na własną rękę, jeżeli ja wiem, że nie jestem wyposażona w wyniku mojego życia, wychowania, jakichś doświadczeń, edukacji, mojego wykształcenia. Jeżeli nie jestem wyposażona w takie narzędzia, które pomogą mi sobie poradzić z jakąś sytuacją, to szukanie w źródle, które jest wątpliwym źródłem, no nie jest dobrym pomysłem, tak? Więc jakby tutaj jednak szukanie pomocy tak, ale tam, gdzie mogę ją rzeczywiście dostać w sposób konkretny, profesjonalny i taki, który pomoże mi sobie poradzić z tą sytuacją.
Takim najbardziej pomocnym narzędziem z perspektywy osoby, która mierzy się z jakimś problemem, jest po prostu świadomość, czy nawet jeżeli nie uświadamiamy sobie, co nam się do końca dzieje, to świadomość tego, że mamy jakiś problem. I jeżeli podejdziemy do tego z chłodną głową, kierując się tymi kilkoma prostymi zasadami, o których Pani mówiła dzisiaj w rozmowie ze mną, to wydaje mi się, że faktycznie damy radę sprawić, że ten kryzys to będzie ten właśnie z greckiego punkt zwrotny w jak najbardziej dobrym kierunku. Mam nadzieję, że ten zbiór porad to jest coś, co przyda się naszym słuchaczom i że ten apel ku samoświadomości i świadomości tego, że problemy są naturalną częścią naszego życia i warto sobie do nich podchodzić w sposób przynajmniej otwarty, tak? To znaczy na pewno nie maskować problemu, tylko sygnalizować go, jeżeli występuje, no to jest coś, z czym po prostu nasi słuchacze pójdą dalej w świat i będą też wyczuleni na problemy sygnalizowane przez innych. Bo te rzeczy, jak nam wychodzi z tej rozmowy, są ze sobą bardzo mocno powiązane.
I szukać pomocy. Szukać pomocy.
Aktywnie szukać pomocy i zwracać się do osób takich jak moja dzisiejsza gościni. Było mi szalenie miło i bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Bardzo dziękuję również.
Jeżeli dotarłeś lub dotarłaś do końca tego materiału, dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie jego treści. Projekt Horyzonty jest finansowany z Funduszu Sprawiedliwości, którego jedynym dysponentem jest minister sprawiedliwości.